Minęła godzina 13, a jedyny kandydat do uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej jeszcze nie przybył. Ja proponuję, ma przybyć za 15 minut, dlatego proponuję Państwu, żebyśmy trochę zmienili porządek, znaczy nie tyle zmienili porządek, co przeszli teraz do następnego, zawiesili punkt 21 i przeszli do punktu 21a i później byśmy powrócili do tego 21, tak? A zatem, proszę Państwa, zawieszałem punkt 21 dotyczący zmiany składu Komisji Rewizyjnej i przechodzimy do punktu 21a, to jest projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów. Bardzo proszę o przedstawienie tego projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały został przygotowany w ramach działań związanych z programem Akademicki Poznań w zakresie wspierania rozwoju poznańskich uczelni naukowych w sferze dydaktycznej i naukowo-badawczej. Jest pomyślany jako jeden z instrumentów, który tak naprawdę przenosi współpracę miasta i uczelni wyższej na inny poziom. Dotychczas skupialiśmy się na zabezpieczeniu bardziej bazy materialnej poprzez pomoc w lokalizacji poszczególnych obiektów uczelni wyższych, poprzez plany przestrzenne, poprzez konkretne nieruchomości. W tym przypadku wchodzimy jakby w zupełnie inną sferę. Staramy się wesprzeć uczelnie wyższe w tej działalności podstawowej, działalności dydaktycznej. I program stypendialny pomyślany jest tak naprawdę jako pewna forma, która powinna przyciągnąć do naszego miasta najbardziej utalentowanych młodych ludzi, którzy zastanawiając się nad dalszą drogą życiową po pierwszym sukcesie w olimpiadzie przedmiotowej ogólnopolskiej, chcemy im zaproponować wybór miasta Poznania lub też, jeśli te wybory już dokonali wcześniej, bardziej z naszym miastem ich związać. A więc propozycja stypendiów, która jest oferowana dla laureatów oraz finalistów szczebla centralnego ogólnopolskich olimpiad, przede wszystkim w zakresie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, bo tutaj jest największy deficyt i największa potrzeba, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy miasta. Rada, która została powołana, aby wspomóc te działania miasta i tak naprawdę przygotowywała w znaczącej części projekt regulaminu, który jest podstawowym elementem dzisiejszej uchwały. Rada w składzie pan profesor Andrzej Legocki, pan profesor Janusz Gadzinowski, pan profesor Bogdan Gruchman, pan profesor Stanisław Lorenz, pan profesor Jan Węglarz oraz pan profesor Marek Ziółkowski zarekomendowała, aby w pierwszym okresie skupić się właśnie na tych dziedzinach, a w roku 2008-2009 koncentrować się na olimpiadach z zakresu matematyki, fizyki i informatyki. Jeszcze niedawno polskie miasta konkurowały o inwestorów. Dzisiaj tak naprawdę ta uchwała pokazuje, że miasta najbardziej świadome dzisiejszych wyzwań skupiają się na konkurowaniu o talenty, o młodych, utalentowanych ludzi, którzy mamy nadzieję, że po skończeniu studiów zastanowią się nad tym, czy nie pozostać na stałe w Poznaniu, gdzie będą to osoby przyjezdne, czy to pracując na uczelniach wyższych, czy też podejmując pracę w poznańskich przedsiębiorstwach. Liczymy też na to, że to stypendium, które będzie zapoczątkowane dzisiejszą uchwałą, przez poszczególne lata wykreuje pewne grono osób, które będą się spotykać, z którymi miasto Poznań będzie chciało utrzymywać kontakt niezależnie od tego, czy zawodowo w przyszłości będą związani z Poznaniem, czy też wyruszą w świat, ale gdziekolwiek będą funkcjonować, będą mogli powołać się na fakt, że byli stypendystami miasta Poznania i miasto Poznań będzie chciało w ramach tego programu także kontynuować kontakt z tymi osobami także po skończeniu przednich studiów. A więc inaczej mówiąc, chcemy stworzyć pewne elitarne środowisko osób, które w pewnym etapie swojej drogi życiowej otrzymywały to stypendium i które związki z miastem będziemy chcieli kontynuować także po skończeniu przez nich studiów. To tyle w największym skrócie, jeśli chodzi o ideę i myśl, która stoi za dzisiejszą uchwałą. Myślę, że ta uchwała tak naprawdę wychodzi naprzeciw temu, co w naszym mieście jest najważniejsze, bo o rozwoju miasta decydują ludzie, a ta uchwała jest szansą przyciągnięcia tych najbardziej uzdolnionych, utalentowanych ludzi z całej Polski tutaj do naszego miasta. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. Chciałem też poinformować, że niestety w dniu dzisiejszym nie mógł do nas przybyć przewodniczący Rady Zarządzającej Funduszem Akademicki Poznań, pan profesor Andrzej Legocki, który jest w Warszawie, ale wiem, że jest w drodze pan profesor Bogdan Gruchman, który nie przewidywał, że tak szybko będziemy obradować dzisiaj, ale obiecał, że w ciągu 10 minut pojawi się na sali sesyjnej, także myślę, że w każdej chwili może do nas dołączyć i być może będzie mógł uzupełnić moją wypowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie prezydencie. Wymieniona uchwała była opiniowana przez dwie komisje. Komisja Kultury i Nauki wyraziła opinię pozytywną, 7 głosów za, 0 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, także opinia pozytywna, 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos w tej materii? Nie widzę. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby coś powiedzieć? Nie widzę. Czy ktoś z państwa radnych, z pań i panów radnych chciałby się wypowiedzieć? Bardzo proszę, pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie. Oczywiście idea tych stypendiów dla studentów jest bardzo słuszna i szczytna. Ja mam tylko takie pytanie, ponieważ pan prezydent zwrócił uwagę na też aspekt dosyć istotny, mianowicie w jaki sposób też przyciągania, jako, że jest to jeden z elementów oczywiście przyciągania młodych ludzi do studiowania w naszym mieście. Pytanie zatem, czy w jakiś sposób pan prezydent przewiduje możliwość promowania tego systemu stypendialnego w innych miastach podczas jakichś targów akademickich, gdzie uczelnie na przykład promują się i zachęcają do studiowania w określonych miastach. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Jan Chudobiecki.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zaproponować kilka zmian, poprawek do uchwały i do załącznika, czyli regulaminu dotyczącego przyznawania stypendiów. Pierwsza sprawa dotyczy samej uchwały. Proponuję dodać po tytule w sprawie przyznawania stypendium dla studentów dwa słowa poznańskich uczelni. To byłaby pierwsza poprawka i w paragrafie pierwszym sformułowanie obecne zastąpić następującym. Ustanawia się stypendia miasta Poznania, czyli jest to dodatek miasta Poznania, dla studentów poznańskich wyższych uczelni. Natomiast równocześnie proponuję skreślenie całej dalszej części posiadających tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Dlaczego taka propozycja? To wynika z doświadczenia ubiegłorocznego kapituły do spraw nagród dla najlepszych uczniów Poznania, kiedy podobne sformułowanie, które znajdowało się w uchwale, powodowało, że wszyscy, którzy byli laureatami względnie finalistami olimpiad, uznawali, że im się ta nagroda należy bez jakiegokolwiek konkursu. A sformułowanie było właśnie takie jak tutaj. W związku z tym, żeby uniknąć protestów i osób konkretnych i ewentualnie instytucji, lepiej, jeżeli to sformułowanie nie znalazłoby się w samej uchwale. Natomiast w regulaminie dalej informacja mówi o tym, w jakim zakresie i komu nagroda, stypendium może przysługiwać. Następnie, jeżeli chodzi o załącznik, czyli regulamin przyznawania, proponuję w paragrafie 5, ustępie 2, zamienić słowo miejsce, bo jest tam mowa o tym, że przysługuje laureatom zajmującym pierwsze, drugie i trzecie miejsce w finale olimpiady. Tymczasem być może części z państwa nie jest sprawa wiadoma, że pierwszych miejsc może być kilka lub kilkanaście. W związku z tym, żebyśmy byli w zgodzie z prawidłowością języka, należałoby uznać zajmującym pierwsze, drugie i trzecie miejsca. W związku z tym właśnie, że tych miejsc może być więcej. Jest to poprawka bardziej kosmetyczna i językowa niż merytoryczna. W paragrafie szóstym proponuję zastąpić brzmienie ustępu pierwszego, które w tej chwili występuje następująco. Uczestnicy konkursu otrzymują pisemną informację o jego wynikach. Innym zapisem, mianowicie uczestnikom konkursu udostępniana jest informacja o jego wynikach. Nie będzie konieczności przesyłania wszystkim, którzy złożyli swoje aplikacje, informacji, kto i które miejsce zajął. Tym bardziej, że może to powodować pewne kolizje z ustawą o ochronie danych osobowych. Dalej w drugim... A dobrze, to już zrezygnuję może z tej poprawki, natomiast w paragrafie ósmym proponuję dodać ustęp trzeci, który wynika z pewnego przeoczenia zapewne przy tworzeniu tego regulaminu. Mianowicie paragraf dziewiąty mówi, że prezydentowi przysługuje prawo zmiany decyzji, jeżeli stypendysta uzyska średnią poniżej 4,0, a nie było mowy o tym, że trzeba o tej taką informację przekazywać. W związku z tym w paragrafie ósmym proponuję dodać ustęp trzeci. Po zakończeniu semestru zimowego stypendysta zobowiązany jest do dostarczenia informacji o uzyskanej średniej ocen w minionym semestrze. Dziękuję, to są moje propozycje poprawek.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Andrzej Nowakowski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja przy okazji tej uchwały, jeżeli można, panie prezydencie, to miałbym pytanie, a wiąże się ono jakby z konsekwencją, co dalej ze studentami, co dalej z absolwentami. Oczywiście ta uchwała podoba mi się. Myślę, że ona jest potrzebna, szczególnie właśnie w realizacji naszego hasła Akademicki Poznań. Jest to hasło bardzo dobre, ono wpisało się w kulturę, w tradycję już wpisuje się miasta Poznania, w promocję. Natomiast przypominam sobie z czasów kampanii wyborczej, że mój klub zgłaszał takie hasło, temat dotyczący mieszkań dla najlepszych absolwentów, bo dotyczy to studentów ta uchwała, student staje się absolwentem i dobrze by było, gdyby ten najlepszy student, najlepszy absolwent również pozostał w Poznaniu, a jakby takim gestem miasta właśnie dla określonej grupy, myśmy mówili nawet w jaki sposób wyłonionych, byłyby mieszkania. Ja zdaję sobie sprawę, że zgłaszaliśmy ten postulat jako klub opozycyjny, ale też i przypominam sobie, że ten temat bardzo panu prezydentowi Grobelnemu się podobał. On w którymś wywiadzie wręcz opowiadał się właśnie za takim postulatem, że jest to bardzo dobry pomysł. Stąd moje pytanie, czy pan prezydent, czy panowie prezydenci myślą o realizacji naszego postulatu dotyczącego mieszkań dla najlepszych absolwentów poznańskich uczelni. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, czy pan stosunkuje się do tej wypowiedzi?
Bieżący Wysoka Rado, może w kolejności, jeśli chodzi o pytania pana radnego Wiśniewskiego, myślę, że nie chciałbym w tym momencie mówić o szczegółach, bo one nie są jeszcze do końca zamknięte, dotyczące kampanii informacyjnej, ale tak rozumiem głos pana radnego, nie uważam sobie, żeby tak poważne stypendium nie miało szerszej kampanii informacyjnej, zwłaszcza w dużych ośrodkach, z których możemy pozyskiwać kandydatów. Ale w tym momencie tej szkoły nie przedstawię. Mogę tu poinformować, że taką kampanię przewidujemy. Uwaga pana radnego Nowakowskiego ja przyjmuję jako pewien głos do przemyślenia, bo w tym momencie oczywiście nie jestem w stanie ustosunkować w sposób jednoznaczny i stwierdzić, czy będziemy, czy nie budować także mieszkania. Rozumiem, że to jest głos, aby zwrócić na to uwagę, na dalsze konsekwencje tego pomysłu, pozyskując tych ludzi na studia. Kolejny pomysł na zatrzymanie ich bardziej już konkretne w naszym mieście na przyszłość. I w takim kontekście dziękuję za tą uwagę. I jeśli chodzi o uwagi pana Lecha Kupieckiego, to ja, żeby może ułatwić, chciałbym przyjąć w zdecydowanej większości grotych uwag w drodze autopoprawki z jedną małym wyjątkiem. To znaczy, autopoprawkę przyjmuje zmianę tytułu w taki sposób, że uchwała proponuje tytuł w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych. Tutaj wyższych jeszcze dodaję, kropka. W paragrafie pierwszym zmiana zapisu na ustanawia się stypendia miasta Poznania i dalej jak w tekście. I tutaj jednak będę upierał się przy pozostawieniu w paragrafie pierwszym tej drugiej części posiadających tytuł laureatów na listy Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych, bo to jest jakby taki sens tej uchwały. To nie są stypendia dla wszystkich studentów, tylko właśnie dla tych, którzy są laureatami Ogólnopolskich Olimpiad. I sądzę, że zawężenie zbioru adresatów tej uchwały w samej treści jest uzasadnione. Trzeba wyraźnie pokazać, że ta uchwała jest dla pewnej grupy osób. I nie sądzę, żeby to powodowało kolizję roszczeń wobec miasta z faktu, że ktoś się w tej grupie znalazł, roszczenie, że ja już mam prawo do tego stypendium. Jeśli chodzi o paragraf 5, punkt 2, a to poprawka zamiast miejsca. W paragrafie 6, jak tą poprawkę przyjmuje także inny zapis punktu 1, uczestnikom konkursu udostępniana jest informacja o jego wynikach. Ten zapis jest rzeczywiście jeszcze bezpieczniejszy, choć nie ukrywam, że nie wyobrażam sobie, aby nie informować osób wnioskujących o tym, czy dostali, czy nie, stypendium. I w paragrafie 8 też jak tą poprawkę przyjmuje zapis, który mówił pan radny Chudobiecki, a więc dodanie punktu 3 o treści, tym prosi pana radnego Chudobieckiego o przeczytanie jego zapisu, bo nie zdążyłem zanotować. Gdy pan radny Chudobiecki mógł jeszcze raz przeczytać paragraf 8, punkt 3, który w tym momencie byłby zgłoszony przeze mnie autopoprawką.
W związku z tym, że jest to tak jakby po nie kropce, a po nawiasie, bo dotyczy to stypendysta zobowiązany jest i punkt 3 brzmiałby następująco. Po zakończeniu semestru zimowego dostarczyć informację o uzyskanej średniej ocen w minionym semestrze.
Dziękuję bardzo i w ten sposób wyczerpuję autopoprawki, które, jak powiedziałem, zdecydowanie jeszcze nie odpowiadają tym propozycjom z wyjątkiem utrzymania w paragrafie pierwszym samej uchwały zapisu posiadających tytuł laureatów finalisty Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych. To uważam, że powinno pozostać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja zatem mam teraz pytanie do pana radnego Chudobieckiego. Czy on podtrzymuje chęć zgłoszenia poprawki, która nie została uwzględniona przez pana prezydenta?
Tak jak państwu powiedziałem, to wynika z mojego doświadczenia tegorocznego. Przed rokiem bym takiej poprawki nie zgłaszał, w związku z tym, że nie wiedziałem, jaka może być reakcja ludzi. Ale biorąc pod uwagę fakt, że tym problemem będzie się zajmowała inna komisja i inne osoby, jeżeli te osoby, a tak przynajmniej z informacji pana prezydenta wynika, przygotowały taką propozycję, to niech się męczą same. Ja rezygnuję z tej poprawki, a dziękuję za przyjęcie tych poprawek, które pan prezydent przyjął jako autopoprawki.
Bardzo dziękuję panu radnemu Chudobieckiemu, dziękuję panu prezydentowi. A zatem kilka uwag pana radnego zostało przyjętych w formie autopoprawki. Uchwała była opiniowana przez dwie komisje Rady Miasta, Komisja Kultury i Nauki wypowiedziała się pozytywnie. Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych głosów i nikt się nie wstrzymał. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego także pozytywnie. 13 głosów za, 0 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy w takim razie ponieważ nie zgłoszono żadnych projektów poprawek, a te, które zostały zgłoszone, zostały przyjęte w formie autopoprawki, możemy przejść od razu do głosowania tej uchwały. A zatem proszę o pokazanie ekranu do głosowania i proszę państwa radnych o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę. proszę Państwa o oddawanie głosów, ponieważ zaraz zamkniemy listę. Pani radna Pałuszek, dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 30 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Wszyscy obecni głosowali. A zatem stwierdzam, że Rada uchwałę przyjęła. Chciałbym powitać pana profesora Gruchmana na naszej sali. Witamy panie profesorze. Czy pan profesor zechciałby dwa słowa powiedzieć? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi. I w takim razie zamykamy punkt 21a i przechodzimy do punktu 21b. To jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2008. Bardzo proszę o przedstawienie tej ustawy panią dyrektor.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Przedkładam projekt uchwały dotyczącej zmian w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Projekt był przyjęty w lipcu ubiegłego roku, a zatem zmian jest trochę. Najpoważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia zadań z Funduszu Ochrony Środowiska. Ja może od razu powiem, że ten projekt zmian nie wprowadza żadnych zmian do budżetu, nie niesie żadnych skutków w uchwale budżetowej, wręcz przeciwnie, dostosowuje roczny program do uchwały budżetowej. A więc zadania, najpoważniejsza zmiana to jest wprowadzenie w pozycjach załącznika 79-83 zadań z Funduszu Ochrony Środowiska. Te środki były i są, pozostają w budżecie miasta, tyle tylko, że były realizowane według innych procedur. Wydział Ochrony Środowiska zdecydował się na realizację tego zadania w drodze powierzania i zlecania zadań podmiotom niepublicznym. Podobna sytuacja jest w pozycjach 85-87. To są zadania wprowadzone przez Wydział Rozwoju Miasta, który również zdecydował się na realizację zadań poprzez zlecanie ich organizacjom pozarządowym. Zmiany w pozycjach 75-78 polegają na zwiększeniu środków na zadania z zakresu kultury fizycznej i te środki, te dodatkowe środki wzięły się z rad osiedli, a także ze środków na promocję. Pozostałe zmiany dotyczą obszaru pomoc społeczna i ochrona zdrowia i na przykład w pozycji 33 po ogłoszeniu konkursu okazało się, że nie ma ofert. W związku z tym proponujemy przeniesienie tych środków do pozycji 24 na profilaktykę onkologiczną, zwiększenie o 60%. W pozycji 32 zwiększają się środki o 140 tysięcy złotych, co jest skutkiem zmiany w uchwale budżetowej. Tam dodano te środki. W pozycji 36a zmienia się nazwa programu. Pragnę również zaproponować przyjęcie autopoprawki, ponieważ jak powiedziałam, roczny program współpracy był przyjęty w lipcu, a uchwała Rady Miasta w grudniu. I ta uchwała Rady Miasta wprowadziła pewne zmiany w szeregu pozycji rocznego programu współpracy i w autopoprawce znajdują się wszystkie te zmiany w rocznym programie, które spowodują, iż roczny program będzie w pełni odpowiadał uchwale budżetowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Uchwała była opiniowana przez komisję, między innymi przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia. Opinia pozytywna, 8 za, 0 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Przez Komisję Kultury i Nauki także pozytywna, 8 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. A zatem zapytuję, czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby się wypowiedzieć? Nie ma takich osób. Czy ktoś w imieniu własnych, ktoś z państwa radnych chciałby się wypowiedzieć na ten temat? Nie widzę, a ponieważ nie zgłoszono żadnych poprawek, możemy zamknąć pierwsze czytanie i przejść od razu do głosowania. Proszę w takim razie o tabelę do głosowania. I zapytuję państwa radnych, kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 29 osób za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał, wszyscy głosowali, a zatem stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Zamykam zatem punkt 21b i podejmujemy, w takim razie przechodzimy ponownie do punktu 21, który był poprzednio zawieszony, a zatem go odwieszamy. To jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania. Wobec faktu, że jedna osoba ze składu tej rady, a zatem ze składu tej komisji, to znaczy pani radna Barbara Nowaczyk-Gajdzińska, zwróciła się z prośbą o wykreślenie jej ze składu Komisji Rewizyjnej, należy skład tej komisji uzupełnić. A zatem zapytam, czy są kandydaci do tej komisji? Kto się zgłasza?
Ja już nawet zostałem odwieszony przez jakiś czas, wisząc tam. Panie przewodniczący, myślę, że jednak zanim będziemy mówili o nowych kandydatach, to skład komisji musi być taki, żeby móc o tym nowym kandydacie mówić. W związku z tym Rada, zgodnie z tym, co dotychczas było, być może ja nie mam racji, ale jeżeli tak, to poproszę o wskazanie odpowiedniego przepisu, musi odwołać, czyli wyrazić zgodę na rezygnację pani Barbary Nowaczyk-Gajdzińskiej. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o uzupełnieniu tego składu. Także kolejność chyba jednak najpierw przyjmujemy, a potem dopiero nowy kandydat.
Rozumiem. Ja miałem zamiar to załatwić rzeczywiście jedną uchwałą, która w punkcie pierwszym zmniejsza skład komisji o panią radną i w drugim punkcie zwiększa skład komisji o pana, o osobę wybraną, ale możemy to zrobić. Po prostu chciałem wiedzieć, jacy są kandydaci i kto ewentualnie byłby do tej komisji, kto byłby chętny, aby w niej działać, ale w takim razie jeszcze się tutaj naradzę z kolegami. Proszę państwa, ja proponuję, abyśmy zrobili to w ten sposób, abyśmy przyjęli uchwałę, która zmieni skład osobowy komisji i w tejże uchwale w punkcie pierwszym będzie mowa o tym, że zmniejsza się wymieniony w paragrafie pierwszym uchwały skład osobowy komisji rewizyjnej o panią radną Barbarę Nowaczyk-Gajdzińską i w drugim punkcie mówi się, że zwiększa się wymieniony w uchwale skład osobowy komisji rewizyjnej o panią albo pana, stosownie do tego, kto się zgłosi, tak? Mam taką propozycję. Dlatego ponownie zapytuję, czy są kandydaci do komisji rewizyjnej, czy zostaną zgłoszeni? Dwa głosy, dobrze. Bardzo proszę, pan radny Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Tu akurat szybko zerknąłem w statut miasta i wydaje mi się, że nie ma przeciwwskazań, żeby dokonać tego w jednej uchwale jednak, tak jak pan przewodniczący to zaproponował, żeby po prostu jedną uchwałą umniejszyć skład komisji i powiększyć go jednocześnie o osobę zaproponowaną z grona radnych miasta Poznania. I no tylko taką opinię chciałem wyrazić w swojej sprawie jako przewodniczący tej komisji i zdążyłem rzucić po prostu okiem też na statut.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Kuchudowiecki.
Panie przewodniczący, myślę, że tu jest jednak pewna różnica w stosunku do sytuacji dotyczących zmian w składzie innych komisji, gdzie nie mamy żadnych ograniczeń dotyczących na przykład kwestii liczby osób, które w komisji pracują. Może być sytuacja, że ktoś jest chętny głosować w jednym przypadku za, w drugim przeciwko i wtedy nie będzie mógł pogodzić tych dwóch rozbieżnych interesów. Mimo wszystko proponowałbym, żeby przeprowadzić tutaj dwa głosowania.
Dziękuję bardzo. Wobec takiej różnicy zdań ja poproszę pana mecenasa o wypowiedzenie, o panią mecenas, przepraszam bardzo, o wypowiedzenie się w tej materii, czy możemy jedną uchwałą dokonać tej zmiany. Bardzo proszę.
W moim przekonaniu istnieje możliwość podjęcia jednej uchwały w sprawie, gdyż oczywiście no formalnie została złożona rezygnacja i formalnie należy ją przyjąć, aczkolwiek no nie zakładam takiej sytuacji, że w przypadku, kiedy osoba, która nie zamierza z różnych powodów działać w komisji, żeby Rada tego stanowiska nie zaakceptowała. Aczkolwiek dlatego mówię, formalnie uważam, że może to być w jednej uchwale. Nie widzę tutaj problemów prawnych z tym związanych, no ale jeżeli są takie wątpliwości, jak pan radny tutaj sygnalizuje, że mogą być to zdania odrębne, no to w takim razie proponuję przyjąć tą koncepcję i podjąć dwie uchwały w tym zakresie. Jedną przyjmując rezygnację pani radnej i drugą zmieniając skład przez powołanie nowego członka komisji.
Bardzo proszę, pan przewodniczący Ganowicz.
Innymi słowy, pani mecenas daje nam do rozstrzygnięcia, że obie ścieżki postępowania są możliwe, przy czym chciałbym stwierdzić, że drugiej uchwały nie mamy gotowej, w związku z tym trzeba było ją napisać. To po pierwsze. Po drugie, przypominam, że my dokonujemy zmiany uchwały, która mówi o powołaniu składu komisji rewizyjnej i w tej uchwale jest powiedziany pewien skład, w związku z tym dokonać zmiany w tym możemy też przy pomocy jednej uchwały. Dokonujemy zmiany w składzie komisji rewizyjnej. Jedną osobę się wykreśla, drugą się wprowadza. Można teoretycznie sobie, jeśli mamy się bawić w klub poszukiwania sprzeczności, to można sobie wyobrazić, że w dniu dzisiejszym na przykład Rada postanowi o odwołaniu jednej osoby i nie postanowi o powołaniu kolejnej osoby. W związku z tym będziemy mieli skład komisji rewizyjnej niezgodny z innym rozstrzygnięciem, które mówi, że komisja jest pięcioosobowa. Dlatego ja uważam, że podjęcie w jednej uchwale rozwiązuje problem jedną decyzją Rady Miasta. A przypominam, że rezygnacja pani radnej jest ze względów formalnych. Musimy spełnić wymogi innych naszych dokumentów. Także logicznym dla mnie jest podjęcie tej decyzji w jednym głosowaniu. Jeśli mamy cokolwiek decydować, to proponuję raczej, żeby Rada zdecydowała, czy chce podjąć to w trybie jednej uchwały, czy w trybie dwóch uchwał. Jeśli będzie decyzja Rady, że w dwóch uchwałach, to wtedy ogłosimy przerwę, przygotujemy drugą uchwałę i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Tak proponuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Chudobiecki. Bardzo proszę.
Mimo wszystko chciałbym przypomnieć może i pani mecenas i panu przewodniczącemu, że takie sytuacje już w Radzie były. Na przykład w przypadku zgłoszenia rezygnacji z pełnienia pewnej funkcji, którą to rezygnację Rada logicznie rzecz biorąc powinna przyjąć, a jednak nie przyjmowała. Pan przewodniczący Ganowicz zapewne przypomina sobie sytuację dotyczącą sekretarza miasta, kiedy zgłoszona rezygnacja przez Radę nie była przyjęta. Podobna sytuacja zresztą była kiedyś na poziomie o piętro niżej, to znaczy na poziomie komisji, kiedy przewodnicząca komisji złożyła rezygnację, natomiast komisja nie przyjęła tej rezygnacji, pozostawiając osobę na tym swoim stanowisku. Także nie są to rzeczy tylko i wyłącznie teoretyczne i tutaj myślę, że pani mecenas zgodzi się ze mną, że poprawniej byłoby jednak to poprowadzić w dwóch głosowaniach. Ja myślę, że gdybyśmy od razu przystąpili do dwóch głosowań, to już byśmy byli po wszystkim, natomiast no, w ten sposób to się toczy trochę dłużej. Dziękuję.
Pan radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, tak naprawdę chodzi o spełnienie pewnej formalności, i to drobnej, a mam wrażenie, że próbujemy tutaj, że tak powiem, wyważać otwarte drzwi. W związku z powyższym chciałbym złożyć wniosek formalny o przegłosowanie najpierw trybu głosowania i przejście niezwłocznie do głosowania. Dziękuję.
Tak prawdopodobnie uczynimy, z tym, że jeszcze pan radny Ryszard Siwa. Bardzo proszę.
Ja mam tylko jedną uwagę do kolegi Chudobierskiego. Praktycznie my jesteśmy bez wyjścia jako rada, ponieważ formalnie pani radna Basia Gajdzińska nie może być członkiem komisji rewizyjnej, dlatego że jest przewodniczącą komisji. Czyli de facto my nie mamy wyboru, musimy ją przyjąć, tą rezygnację. W związku z tym nie widzę problemu, żeby to głosować w jednej uchwale.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Tomczak.
W związku z uwagami zgłaszanymi przez kolegę radnego i uwagą zgłoszoną przez kolegę Napieraja zgłaszam wniosek, wniosek, który powinien być poddany pod głosowanie, aby przyjąć to w formie jednej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Taka sama była też moja intencja w tym momencie, ale dziękuję panu radnemu, że ją wyartykułował wprost. A zatem proponuję państwu, żebyśmy zdecydowali nad tym, jaka będzie forma głosowania, bo możemy przyjąć to w formie jednej uchwały, taką jak w takiej treści, jak ja proponowałem niedawno. Mogą to być natomiast dwie uchwały. I teraz prosiłbym państwa, żebyście się państwo wypowiedzieli. Zapytam państwa, kto jest za tym, żebyśmy uczynili to w formie jednej uchwały, w której będzie powiedziane, kogo odwołujemy, kogo powołujemy. Chciałem państwa zapytać, proszę o tablicę do głosowania, o ekran do głosowania. Kto jest za takim rozwiązaniem, kto jest przeciwko niemu, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosujemy nad tym, jaka będzie forma naszego głosowania. Czy będzie to forma jednej uchwały? Za, przeciw, ewentualnie kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo i proszę o podanie wyniku tego głosowania. 28 za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała i 4 osoby nie głosowały. A zatem, proszę państwa, przystąpimy do głosowania nad właśnie taką uchwałą, która będzie miała w swojej treści w punkcie pierwszym, o kogo zmniejsza się skład komisji rewizyjnej i kogo w drugim punkcie, kto do tej komisji rewizyjnej zostanie powołany. A zatem wracam do pytania, czy są kandydaci, którzy chcieliby w komisji rewizyjnej pracować, ewentualnie kandydaci, którzy zostaną zgłoszeni. Bardzo proszę. O ekranu nas niestety jeszcze nie widzę. Ale widzę, że tutaj się zgłasza, tak, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz, bardzo proszę.
Tak, zgłaszam kandydaturę pana radnego Szymona Wachowiaka.
Dziękuję bardzo. Czy są inni kandydaci? Czy są inne zgłoszenia? Nie widzę. Pana Szymona Wachowiaka zatem zapytuję, czy pan radny zgadza się? Zgadza się. Pan radny się zgadza, a zatem proponuję, żebyśmy przystąpili do głosowania nad tą uchwałą. Dla formalności, proszę państwa, jeszcze zamknę pierwsze czytanie i przejdziemy do głosowania. Zapytam państwa, ja może przeczytam tę uchwałę, abyście państwo mieli jasność, o co w niej chodzi. To jest uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 3135/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania. I w paragrafie pierwszym tej uchwały mówi się, że w tejże uchwale poprzedniej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zmniejsza się wymieniony w paragrafie pierwszym uchwały skład osobowy Komisji Rewizyjnej o panią Barbarę Nowaczyk-Gajdzińską. I w punkcie drugim. Zwiększa się wymieniony w paragrafie pierwszym uchwały skład osobowy Komisji Rewizyjnej o pana Szymona Wachowiaka. A zatem przystąpmy do głosowania. Kto z państwa jest za takim brzmieniem uchwały. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Przepraszam bardzo, proszę o... Proszę o odnotowanie, że pan Mączkowski był obecny na sali. Tak. A zatem 30 osób wypowiedziało się za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Dwie osoby były obecne i nie głosowały. Stwierdzam, że Rada uchwałę przyjęła. Zamykamy zatem punkt 21. Ponieważ w zasadzie wyczerpaliśmy już wszystkie punkty, oprócz punktów ostatnich, to znaczy odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne głosy, zatem chciałem pana prezydenta zapytać, czy pan prezydent widzi jakąś możliwość, aby te odpowiedzi na interpelacje i zapytania były wcześniej, czy o godzinie 15? Jak pan prezydent zapatruje się na taką sytuację?
Proszę państwa, ponieważ to wymaga obecności szeregu dyrektorów, na sali, jak widzę, jest kilka osób, więc możemy udzielić kilka odpowiedzi. Pozostałą część proponuję na kolejnej sesji, jeśli państwo się zgodzicie. Dziękuję bardzo.
Dobrze, w takim razie dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu 22, czyli odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, by pan prezydent przejął teraz ster.
To proszę, mamy trzy osoby, także rozumiem, że z zakresu Wydziału Oświaty, MPK oraz ZKSL było bardzo dużo pytań. Zacznijmy może do oświaty. Panie torze, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, trzy zapytania były do Wydziału Oświaty. Pierwsze dotyczyło nauczycielki pani Hause. Pragnę poinformować, iż pani nabyła prawo do emerytury w 1994 roku i pobierała ją niestety bez przerwania stosunku pracy. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w 2000 roku. Sąd Pracy w wyroku z 19 czerwca 2001 roku nie przyznał pani Hausa prawa do odprawy. Tutaj mogę, oczywiście pisemnie pan radny otrzyma informację, mam nawet numer sygnatury akt. W 2003 roku, i myślę, że to jest najważniejsza sprawa, zmieniła się interpretacja roszczeń sądu w sprawie odprawy emerytalnej. W związku z tym pani Hause wystąpiła po raz drugi do Sądu Pracy o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jednak sąd rejonowy odrzucił jej skargę na wcześniejszy wyrok. Sąd okręgowy w dniu 15 marca 2004 roku oddalił zażalenie na sąd rejonowy. Pani Hause, ja w jednym z tych jak gdyby rozpraw sądowych uczestniczyłem i wtedy wiem, że ze strony miasta była taka propozycja, aby jak gdyby wyjść w stosunku do nauczyciela, jednak który jego pobory były takie, a nie inne, dojść do ugody. Pani Hause takiej ugody nie chciała. W 2005 roku zwróciła się do Wydziału Oświaty i to jest prawda. O ponowne rozpatrzenie sprawy. Pragnę nadmienić, iż Wydział Oświaty nie jest instytucją powołaną do tego, aby podejmować inne rozstrzygnięcia niż Sąd Pracy, w związku z tym od nas takiej informacji otrzymać nie mogła. I pragnę nadmienić jeszcze jedną rzecz, iż wszystkie spory wynikające ze Sądu Pracy są z dyrektorem placówki. Wydział Oświaty nie zatrudnia i nie zwalnia nauczycieli. Natomiast to ostatnie wystąpienie pani Hause, no po prostu jako wydział czegoś takiego nie możemy robić. Pełna dokumentacja punkt po punkcie dla pana radnego będzie przygotowana.
Prosił, jeżeli możemy przejść teraz do kwestii dotyczącej komunikacji miejskiej. Wydział Oświaty jeszcze, tak bardzo proszę. Pozostałe dwa pytania z oświaty.
Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja dziękuję za tą odpowiedź, ona jakby w połowie wyczerpuje moje pytanie, natomiast druga połowa mojego pytania dotyczyła kwestii dochodzenia roszczeń dotyczących zastępstwa procesowego przed Sądem Pracy. I tu nie wiem, on na ile pan dyrektor może na to pytanie odpowiedzieć, bo to chyba bardziej w decyzji, w gestii pana prezydenta leży ewentualnie decydowanie, ale z tego co ja wiem, no jest możliwe odstąpienie od dochodzenia roszczeń z tytułu zastępstwa procesowego, a miasto chce jednak tych roszczeń dochodzić. Moje pytanie zmierzało do tego, dlaczego, skoro wie o sytuacji tutaj zainteresowanej.
Dziękuję. Pan dyrektor, rozumiem, odpowie, tak? Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, pierwsza część pana pytania jednak dotyczyła przebiegu jak gdyby całego postępowania. Pan wspomniał, iż Wydział Oświaty czynił tam jakieś zabiegi, żeby pani... przytoczyłem cały rozkład jak gdyby spotkań i wszystkiego. Natomiast oczywiście w tej chwili jest sprawa i jest jak gdyby po stronie prezydenta. Prezydent taką decyzję może podjąć i to jest w jego jak gdyby tutaj gestii.
Dziękuję.
Ja uzupełniając odpowiedź w tym zakresie, bo rozumiem pytania pana radnego, decyzję pana prezydenta, oczywiście tej decyzji ad hoc nie podejmiemy. Ja tylko mogę powiedzieć, że z informacji Wydziału Oświaty nie wynika, jakoby ta pani nie była informowana wcześniej o innym stanowisku miasta. Tak więc jakby nie potwierdziły się informacje o tym, że była wprowadzona w błąd przez Urząd Miasta, co miałoby być powodem jej roszczeń. Ale powiem, to stwierdzam na podstawie informacji, które jak pan radny ustaliliśmy w tej chwili dopiero ustnie. Mogę tylko powiedzieć, pan prezydent zainteresuje się tym i jeszcze raz rozważy, czy istnieją podstawy i powody, aby odstąpić od roszczeń. Czymś innym jest kwestia sytuacji materialnej tej pani. A kwestia sytuacji materialnej wpatrywana jest w innym trybie, w ramach pomocy społecznej, a nie w ramach finansowania, bo odstępstwo od roszczeń to jest naprawdę przejęcie przez miasto Poznań finansowania niezbędnego zatrudnienia prawnika w postępowaniu sądowym. To wymagałoby jednak, podstawą nie może być stwierdzenie sytuacji materialnej, musi być podstawą stwierdzenie, jak pan radny wskazywał, iż istnieją ważne powody leżące po stronie miasta. Z tej informacji ustnej ja ich nie usłyszałem, ale jak powiedziałem, mogę tu panu radnemu zadeklarować, że pan prezydent zapozna się z całością sprawy i podejmie decyzję. To jest niezależne, informuję, od decyzji tej pomocy społecznej. Jeśli ta pani ma sytuację finansową trudną, to jest inny tryb, ale już tej pomocy społecznej. To oczywiście tego nie wyczerpuje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pani dyrektor, proszę bardzo.
Teraz dalsze odpowiedzi. Ja, Grażyna Lisiecka, Wydział Oświaty. Odnośnie zapytania pana Szymona Szynkowskiego w sprawie stanu technicznego przedszkola 31 na ulicy Mielżyńskiego. Tutaj chciałam powiedzieć gwoli wyjaśnienia, że przedszkole to jest w budynku przez oświatę dzierżawionym od ZKZL-u i zgodnie z podpisanym porozumieniem 25 lutego tego roku wszystkie zasadnicze remonty, duże, muszą być robione w porozumieniu z ZKZL-em. Tutaj takie czynności podjęliśmy, natomiast ja, te materiały, którymi dysponuję, są następujące. W 2007 roku we wrześniu przeprowadzono kontrolę sanepidu i przedstawiono nam protokół z kontroli po przerwie w działalności oświatowej, które nie wnosiły żadnych zastrzeżeń do stanu technicznego. Również w tym porozumieniu, które wspomniałam, w punkcie pierwszym, w paragrafie pierwszym podpunkt czwarty pani dyrektor poświadczyła, że też nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego przedmiotu porozumienia. Jednocześnie pragnę poinformować, że od września do tego roku zostały wykonane tam na kwotę 30 tysięcy prace w postaci malowania kuchni, korytarzy, częściowo sali. Łącznie te środki były ze środków bieżących przedszkola wykorzystane. No i myślę, że na pewno tam, żeby podnieść standard, warto by te okna, zabiegać o wymianę tych okien z tego względu, że tak jak w starych kamienicach, one wymagają rzeczywiście naprawy. No i tutaj będziemy wspólnie z ZKZL-em negocjować, kiedy zrobić po wymianie okien, będziemy malować salę. To mamy na to środki jeszcze w rezerwie tych środków budżetowych na remonty bieżące. Natomiast...
Tak?
Pan radny jeszcze ma pytanie.
A to...
Pan radny ma pytanie.
Przepraszam, pani jeszcze chciała dokończyć, tak?
Nie, ja już zakończyłam, dziękuję, ale widzę, że pan radny chce się dopytać.
Dobrze, to dziękuję pani i proszę pana radnego Szynkowskiego.
Dziękuję panie przewodniczący. Pani dyrektor, nie, no pytam dlatego, bo na ubiegłym posiedzeniu Rady Osiedla, której jestem członkiem, też przeznaczyła Rada Osiedla 6 tysięcy złotych na remonty bieżące w tym przedszkolu. No pani dyrektor, która tam, jak państwo wiedzą, jest na takiej zasadzie raczej grzecznościowej w tej chwili jeszcze, bo był problem w ogóle z naborem dyrektora w tym ośrodku, no robi co może. No widać, że tam po prostu no, łata, że tak powiem, tymi funduszami, które ma, co tylko może, więc to, że ona zdołała to od przedszkola doprowadzić do takiego stanu, że sanepid nie wniósł zastrzeżeń, to, że tak powiem, tylko jej pogratulować, ale ten lokal no, nie jest w stanie takim, powiedzmy, idealnym, prawda, oględnie rzecz mówiąc, dlatego no, zachęcam gorąco do tego, żeby wesprzeć, że tak powiem, dodatkowymi kwotami, poza tymi, które Rada Osiedla ze swojej strony wniosła, ten lokal tak, aby tam jednak dzieci mogły bezwzględnie, że tak powiem, w jakichś podstawowych warunkach spędzać czas.
Dziękuję. Bardzo rozumiem. Zachęta przyjęta.
Odpowiedź tak? Na pytanie pana radnego Grzesia dotyczącego zespołu szkół technicznych na Dębcu. Kwestia jest taka. Posiadamy przy tym budynku szkoły 21 mieszkań. Praktycznie rzecz biorąc to jest bardzo duża powierzchnia, mniej więcej połowa tej powierzchni, którą zajmuje cała szkoła. Tutaj z tych 21 mieszkań na podstawie uchwały Rady stawka czynszu z 5-10 jest obniżona z tego powodu, że tam są wspólne ubikacje, wspólne ciągi komunikacyjne. Ona wynosi 4,60 dla lokatora. Z tego szkoła robi odpis na remonty i na bieżące utrzymanie. Łącznie z tego czynszu miesięcznie przypływ jest w wysokości 4000 zł, co czyni rocznie około 58 tysięcy. I chciałabym, tutaj mam, przedstawię może panu radnemu dokładne rozliczenie. Chciałabym tylko powiedzieć, co w tym roku zrobiono. W tym roku z tych pieniędzy przeprowadzono kompleksową wymianę pionów instalacji gazowej na kwotę 24 tysiące. To z tych środków zostało, tu mam informację od pani dyrektor. Sprawdzimy, panie radny, dlatego że ja mam... Dobrze. Natomiast pozostałe środki, te, które nie są wykorzystywane na remonty, tam było... Pani dyrektor w ogóle organizuje w ten sposób, że zakupuje materiały, natomiast prace wykonywane są przez więźniów, żeby potanić koszty tych remontów. No, przypominam o kosztownym utrzymaniu otoczenia. Dodatkowo środki z czynszu zasilają budżet podstawowy na media dla szkoły. Także ponieważ w tym momencie szkole brakuje około 200 tysięcy rocznie do budżetu podstawowego, część tych środków idzie również z czynszu głównie na energię elektryczną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie.
Prosić teraz Miejskie Ośrodko Komunikacyjne. Pan dyrektor Tulibacki jest na sali. Widziałem. Bardzo proszę.
Panowie radni, pierwsze pytanie dotyczące przystanku na rondzie Rataje, przystanku na Jana Pawła II w kierunku ulicy Kurnickiej. Rozważaliśmy taką możliwość pobudowania przystanku, który łączyłby ten kierunek z jednego punktu przesiadania. Na dzień dzisiejszy po pierwsze brakuje tam przestrzeni, po drugie nieznany jest jeszcze układ przebudowy tego ronda, między innymi z przejściami podziemnymi, jak i również kolizja terenu prywatnego z terenem miejskim. Jeżeli te sprawy zostaną rozwiązane, na pewno w tym miejscu powstanie przystanek, a zostanie zlikwidowany przystanek przed rondem Rataje na ulicy Zamenhofa. Druga sprawa dotycząca terminali płatniczych w punktach sprzedaży biletów. Ja, o ile dobrze pamiętam, albo na ostatniej, albo na przedostatniej sesji odpowiadałem już na podobne pytanie. Na dzień dzisiejszy te punkty sprzedaży są punktami jeszcze firmy Signity. Po przyjęciu tych punktów przez MPK zostaną ustawione 4 terminale płatnicze. To jest w punkcie sprzedaży Jana III Sobieskiego, Kupiec Poznański, Rondo Kaponiera, jak i ulica Głogowska. Mam nadzieję, że nastąpi to w miesiącu kwietniu. Jeszcze, jak nie, to z małym poślizgiem na miesiąc maj. Chciałbym również dodać, że w bieżącym roku powinniśmy zrealizować inwestycje 40 mobilnych automatów sprzedających bilety, ładujących również karty biletów miesięcznych z możliwością zapłaty, ale tutaj już tylko przez banknot, nie przez kartę płatniczą, ponieważ ten automat musiałby stanowić zabezpieczenie, warunki dla bankomatów kart płatniczych, czyli wypłaty gotówki. I trzeci problem dzisiaj na sesji poruszany to jest komunikacja zastępcza za tramwaj w ulicy 28 Czerwca. Funkcjonują tam poza szczytem 3 autobusy, w szczycie funkcjonują 4 autobusy. Z naszych obserwacji wynika, że taka ilość jest dostateczna pod warunkiem, że nie oczekujemy w nadmiernym czasie przejazdu kolejowego, czyli dwóch przejazdów praktycznie kolejowych 28 czerwca i w ulicy Opolskiej. Poza szczytem, czyli po godzinie między 7 a 9 funkcjonują tylko już 3 autobusy w ilości wystarczającej. Również prosiliśmy w komunikacie na naszej stronie internetowej, że w zamian za funkcjonowanie czy przemieszczanie się do tej pory tramwajem po ulicy 28 czerwca obowiązują ważne również bilety liniowe na linii 71 i 76, że mieszkańcy Dębca skorzystali z tych linii do AWF-u lub 71 do dworca PKS. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę pan radny Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja dziękuję panu dyrektorowi za tę odpowiedź, ponieważ oznacza ona, że faktycznie MPK poważnie rozważa możliwość zbudowania w przyszłości takiego dodatkowego przystanku na ulicy Jana Pawła II w kierunku Kurnickiej. Rozumiem, że teraz są jakieś obiektywne problemy. Czy tutaj istnieje jakaś szansa, czy pan dyrektor mógłby podać jakiś horyzontalnie oczywiście jakiś czas, kiedy taka inwestycja, rozumiem, że to nie będzie ten rok, ani pewnie następny, kiedy ewentualnie taka możliwość byłaby, żeby taki przystanek zbudować według pana wiedzy, o ile oczywiście jest możliwe podanie takiego czasu, kiedy będą znane w takim układzie parametry ewentualnej przebudowy ronda Rataje, kwestie powiedzmy własnościowe. To by takie pytanie byłoby, tak odpowiedź na takie pytanie byłoby jeszcze uzupełnieniem tego wcześniejszego. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo proszę.
Panie radny, chciałbym wyraźnie podkreślić, nie budowy dodatkowego przystanku, tylko budowy przystanku, a tamten przystanek wcześniejszy na Zamenhofa zostanie zlikwidowany, ponieważ to by przedłużyło funkcjonowanie. Przepraszam, ale nie podam dzisiaj nawet przybliżonego terminu. Musi być to skonsultowane z Zarządem Dróg Miejskich.
Dziękuję i proszę pan radny Maciej Przybylak.
Szanowny panie dyrektorze, ja zawsze byłem zadowolony z pana odpowiedzi. Niestety dzisiaj nie podzielam pana poglądu, ponieważ były zgłoszenia mieszkańców. Ja wczoraj miałem być przyjemność na ulicy Trauguta, bo tam formalnie jest, wsiadają pasażerowie, którzy dojeżdżają w tej chwili jedyną linią 9, właściwie dwie linie, 10 do tego przystanku. I wczoraj po godzinie 15 autobus przypominał, mówiąc kolokwialnie, puszkę z sardynkami. Naprawdę nie podzielam poglądu, iż 4 autobusy w godzinach szczytu starczają. Są one przepełnione do granic możliwości i no nie podzielam pana poglądu. Jak pana poglądu przypuszczam, nie podzieliłby osoby, które do mnie na dyżur się w tej kwestii zgłaszały. Także jeśli mogę prosić pana dyrektora, myślę, że warto naprawdę przyjrzeć się z większą życzliwością dla pasażerów, bo w tej chwili jeżdżą one strasznie przepełnione, a do tego jeszcze są zgłoszenia, że są to autobusy fatalnej jakości, bo podejrzewam, że puściliście na te linie zastępcze autobusy, które na co dzień wożą chyba kibiców przyjezdnych do Poznania i są to autobusy w strasznym stanie technicznym. Stąd tu też myślę, że są dodatkowe pytania i bardzo jednak bym prosił o życzliwość dla pasażerów MPK.
Dziękuję bardzo.
Odpowiadam jak gdyby na to drugie pytanie, że autobusy są w strasznym stanie technicznym i takie, proszę państwa, oświadczam, będą jeździły do końca. Są to Ikarusy, najstarsze autobusy. Nie może tam przejechać autobus niskopodłogowy ze względu na przejazd kolejowy, który różnica między jednym a drugim torem jest do około 30 centymetrów. Po prostu ten autobus tam zawiśnie. Z pełną świadomością jeżdżą, przepraszam mieszkańców, jeżdżą takie autobusy i się nie zmieni to. Przyjmuję tą uwagę. Myślę, że jeżeli moje służby potwierdzą, to pan radny zgodzi się na propozycję z mojej strony, że przystaniemy sobie tam godzinę razem i poobserwujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Proszę państwa, kolejne pytanie, tutaj sam odpowiem, żeby akurat tą sprawę znam. Pytanie panego Grzesia, co możemy zrobić, aby Jagienka wróciła na wartę? Ja powiem tak, były różne propozycje związane z tym, aby miasto nawet zakupiło ten statek. Jak państwu wiadomo, statek Jagienka prowadził działalność turystyczną, wycieczkową. Nie wydaje się, aby Urząd Miasta, aby urzędnicy byli właściwi do prowadzenia tego rodzaju działalności, a więc prowadzenie przez miasto we własnym imieniu tej działalności nie daje się być dobrym pomysłem. Miasto natomiast wspierało przewoźnika między innymi poprzez zachęcanie szkół do korzystania z jego oferty, ale ostateczno zakres oferty był, zależał od właściciela, a w tym przypadku od zarządcy tego statku. Tak więc, co możemy zrobić? Powiem tak, na pewno możemy wspierać właściciela prywatnego i każdą firmę, która zechce taką usługę świadczyć. Natomiast nie sądzę, aby miasto powinno samodzielnie tego rodzaju usługę świadczyć. Ta usługa, z tego co wiem, zeszła z rynku, aż była deficytowa. Nie sądzę, aby urzędnicy byli bardziej sprawni w prowadzeniu działalności gospodarczej niż przedsiębiorcy. Tak więc wsparcie miasta tak, zastępowanie przedsiębiorców nie. Częściowo z tym tematem wiąże się informacja, iż miasto rozważa prowadzenie, możliwość prowadzenia transportu wodnego na wzór tramwaju wodnego w ramach już komunikacji publicznej, ale to jest inny charakter działania. Tutaj transport wodny służyłby nie jako statek wycieczkowy, ale jako transport wodny. Analizę możliwości i kosztów takiego rozwiązania prowadzi obecnie Wydział Obsługi Komunalnej i Mieszkaniowej, jak powiedziałem, Inspekcja Transportu Wodnego, a nie działalności turystycznej statku wycieczkowego. To tyle w tym temacie. Jeśli nie ma pytań, to ja bym prosił teraz dalej panią dyrektor Aleksandrę Konieczną z ZKZL. Dziękuję bardzo.
Czy przygotowywany jest jakikolwiek projekt zmian uchwały dotyczącej między innymi polityki czynszowej miasta i czynników, które będą powodowały obniżkę czynszów z powodu na przykład braku toalety czy łazienki w mieszkaniu? Tak, taki projekt został przygotowany. Jest to tak zwany projekt punktowy, gdzie każde mieszkanie będzie osobno wyceniane i te czynniki, które będą istotne właśnie i będą miały wpływ na wysokość stawki czynszu, to między innymi to, czy w danym mieszkaniu jest łazienka, czy jest tylko toaleta i czy ta toaleta jest w mieszkaniu, czy poza mieszkaniem. To będzie brane pod uwagę, będzie to jeden z czynników obniżających. Tak? Projekt jest już przekazywany do Biura Rady, także myślę, że to w najbliższym czasie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pozycją jest, aby pozostała część odpowiedzi była przedstawiona na kolejnej sesji Rady Miasta Poznania. Chyba że pan przewodniczący uznałby inaczej, to oczywiście o 15 będą pozostali dyrektorzy.
Dziękuję bardzo. Tutaj mamy z panem przewodniczącym Ganowiczem taką propozycję, aby na te pytania, które radni nie uzyskali odpowiedzi, przygotować odpowiedź na piśmie, ponieważ następna sesja jest no, trochę bardziej w odległym terminie.
Dobrze, będę na piśmie.
Dziękuję bardzo. I proszę państwa, w ten sposób przechodzimy do punktu kolejnego. Wolne głosy i wnioski. Proszę bardzo, czy panie i panowie radni zgłaszają ochotę zabrania głosu w tym punkcie obrad? Nie? Przepraszam bardzo. Pan radny Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Mam pytanie pewnie do pana przewodniczącego Ganowicza, albo niejako do biura rady, więc być może to będzie pan przewodniczący będzie najlepszym adresatem. Jak pan przewodniczący wie, komisja rewizyjna zwróciła się z prośbą o zasięgnięcie zewnętrznej ekspertyzy prawnej i no było to już jakiś czas temu. Wiem, że z moich informacji wynika, że gotowy dokument opuścił biuro rady, tylko że nie wiemy, gdzie ten dokument, że tak powiem, gdzie to zlecenie się w tej chwili znajduje, bo dostałem informację najpierw, że u pani skarbnik, później, że u pana prezydenta Kruszyńskiego czeka na jakieś zlecenie, na jakiś podpis w sprawie finansowania tej ekspertyzy. No krótko mówiąc, prawie 2,5 tygodnia w tej chwili mija od czasu, jak był gotowy, już przygotowany projekt zlecenia tej ekspertyzy na zewnątrz, gdzie można było już tą ekspertyzę zlecić, i 2,5 tygodnia gdzieś to w Urzędzie Miasta, tylko właśnie nie wiadomo, gdzie leży, więc prosiłbym pana przewodniczącego, jeśli można, o wyjaśnienie tej sytuacji.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Ganowicz.
Nie potrafię odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie. Nie było mnie w ubiegłym tygodniu w urzędzie, a ja miałem poczucie, że to zlecenie wyszło z Urzędu Miasta. W związku z tym, jeśli pan radny ma informację, że wciąż nie wyszło z Urzędu Miasta, to ja to sprawdzę po prostu.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jeszcze z koleżanek i kolegów? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do punktu 24. Zamknięcie sesji. Chciałem podkreślić, że zamykamy 35. mniej więcej jubileuszową sesję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę.